Świat oczami bab, poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 2 razy w tygodniu.
Pamiętaj, poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem. Witam Państwa, dobry wieczór, Agnieszka Wrocławska. Proszę Państwa, dzisiaj w świecie oczami bab. Tematy polityczne, ale ważne dla nas mieszkających w Stanach Polaków. Moim gościem będzie Krzysztof Wąż z zarządu Koalicji Polonii Amerykańskiej. Porozmawiamy o rezolucji honorującej Polskę i jej sojusz z USA. Ze mną na łączach telefonicznych jest już pan Krzysztof Wąż. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam panią, witam słuchaczy. Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnej sprawie, bo o rezolucji. O rezolucji upamiętniającej rocznicę inwazji na Polskę, honorującej Polskę. Tak moglibyśmy to ująć. Co bezpośrednio przyczyniło się do powstania tej rezolucji?
Rezolucja powstała w kontekście ponawiających się ataków na Polskę z bardzo wielu stron. Oczywiście z pewnością Państwo wiedzą o tym, co się dzieje w Europie. Mamy i problemy z i propagandą rosyjską, atakami z tamtej strony, sytuacja na Białorusi, ataki ze strony Niemiec, Unii Europejskiej i również tu w Stanach też pojawiły się tego rodzaju, nie po raz pierwszy oczywiście, ale zwłaszcza był atak oszczerczy kongresmena z Tennessee, Stephena Cohena. To miało miejsce w maju tego roku i to było o tyle znaczące z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to kongresmen, a nie osoba prywatna, ani nawet nie dziennikarz, albo jakiś publicysta, albo nawet, nie wiem, jakiś akademik, który uprawia rewizjonizm historyczny, tylko jakby nie było członek amerykańskiego kongresu. I w dodatku to miało miejsce w wywiadzie telewizyjnym CNN. Oczywiście doskonale Państwo chyba wiedzą, że jest to jedna z głównych stacji telewizyjnych amerykańskich, a zatem jej oglądalność jest olbrzymia. Stąd to było dla nas szczególnie bolesne i były różnego rodzaju reakcje ze strony Polonii. Ale koledzy nasi z Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na Long Island, to jest powiedzmy wschodnie rejony metropolii nowojorskiej na wyspie Long Island, którzy mają dobre relacje ze swoim kongresmenem, jako powiedzmy formę przeciwdziałania temu, przyjęli, że można byłoby jakąś akcję podjąć właśnie w kongresie, bo Cohen jest kongresmenem, jak powiedziałam.
Tak, przypomnijmy, że Cohen stwierdził, że Holokaust nie odnosi się jedynie do nazistowskich Niemiec i że najbardziej okrutne obozy jak Auschwitz znajdowały się w Polsce. Od razu zareagowała tutaj Polonia i musiał przepraszać, musiał tłumaczyć się z tego błędu. I to jakby było takim momentem, kiedy pomyśleliście o tym, że trzeba dotrzeć do kongresmenów, trzeba zająć się edukacją, bo czy ich zachowanie, wypowiedzi wynikają z niewiedzy? Jak pan to ocenia?
To byśmy musieli tutaj wdać się w dość, dyskusję polityczną, która jest najeżona pewnymi niebezpieczeństwami. Mm-hmm. Co tu ukrywać? Tu jest na pewno bardzo ważne zachowanie pewnej ostrożności w wypowiadaniu osądów ze względu na to, że niestety w polityce siła się liczy, a my tej siły tutaj posiadamy bardzo niewiele. I dlatego musimy to robić w sposób wyważony i ta reakcja nasza powinna mieć właściwy charakter, tak? Formę i charakter. I właśnie ta rezolucja, uważam, że to nie jest tylko moja opinia. Tę opinię słyszałem od wielu różnych osób, z różnych środowisk, że jest ona naprawdę dla nas bardzo, bardzo korzystna i ważna i byłoby zarówno dla Polski, jak i dla Polonii bardzo pożądane, żeby ta rezolucja została przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Ona została wprowadzona już oficjalnie jako HR 664, rezolucja o numerze 664, w zeszły poniedziałek, 20 września. I w tej chwili znajduje się, ponieważ ona dotyczy kategorii określanej w Kongresie jako sprawy zagraniczne, ona w tej chwili znajduje się w Komitecie Spraw Zagranicznych. I ten komitet będzie to rozpatrywał, zanim ona zostanie poddana pod ogólne głosowanie. Także treść rezolucji, ona nie jest zbyt długa, ale tam na przykład, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że tam na przykład nie pojawia się termin nacji, który jest obecnie nagminnie stosowany jako forma zdjęcia odium, zdjęcia odpowiedzialności z Niemców. Mhm. Bo to jest taki enigmatyczny, prawda, termin. Zresztą w naszym środowisku to było jednokrotnie już dyskutowane i nie sądzę, żebym potrzebował o tym teraz mówić. Ale tego terminu tam nie ma, on tam się nie pojawia. To jest jedna z rzeczy tutaj interesujących. Tam są również wzmianki o strategicznym znaczeniu Polski dla pokoju w Europie. To jest oczywiście prawda ponadczasowa. Ja tylko mogę wspomnieć taką, zrobię małą dygresję historyczną, bo wielu z nas, wielu Polaków o tym nie wie. Albo jeśli wie, to nie zdaje sobie sprawy, że to na Zachodzie nie było właściwie rozumiane. Otóż angielski pisarz Hilary Belloc w czasie Kongresu Wersalskiego, kiedy powiedzmy kształtowano podział polityczny Europy, wytyczano granice państw i tak dalej, bo przecież rozpadło się Cesarstwo Austriackie, rewolucja w Rosji i tak dalej, czyli była jakby odtworzenie, czy też stworzenie nowej struktury politycznej Europy. I Belloc wtedy proroczo powiedział, najlepszym gwarantem pokoju w Europie jest silna Polska. I były to rzeczywiście prorocze słowa, bo gdyby kraje zachodnie, a zwłaszcza Anglia, zrobiły wszystko, żeby Polskę umocnić, a było dokładnie odwrotnie, chociażby w czasie wojny z bolszewikami w 20 roku, to do II wojny światowej najprawdopodobniej by nie doszło. No ale to jest odrębny temat. W każdym razie głównie chodzi mi o to w tej audycji u pani, żeby zaapelować do Polonii o poparcie tej rezolucji. W jaki sposób to można zrobić? Oczywiście przez interweniowanie u kongresmenów. I tutaj chciałbym Państwa bardzo, bardzo zachęcić, ponieważ mamy doskonały dowód w tej chwili, jak nasze działania, jak nasza presja może stosunkowo łatwo nawet odnieść skutek. Otóż kongresmen Słozi, który był tym oryginalnym inicjatorem rezolucji, jest taka procedura przed wniesieniem rezolucji, że on szuka kosponsorów, innych kongresmenów, którzy poprą jego projekt wniesienia jakiejś rezolucji. I zgłosiło się 5 kosponsorów, 2 było z Buffalo w Nowym Jorku, to było dzięki interwencji Polonii tamtejszej, a 2 było zupełnie z innych stanów, z Kalifornii, z Nevady, a ten 5 kongresmen był właśnie od nas, z Schaumburg, kongresmen Raja Krishnamurti. Tak. To się stało dlatego, że kilka osób do niego po prostu się zgłosiło z wnioskiem, aby on tę petycję poparł. I mieliśmy natychmiastowy skutek, że on był właśnie jednym z, to się nazywa w terminologii kongresowej, oryginalnym kosponsorem. Bo oczywiście potem się mogą zgłaszać następni. Oryginalny kosponsor to jest ten, który podpisuje się pod rezolucją już w momencie jej złożenia. I właśnie Krishnamurti jest jednym z nich. I to powinno, proszę Państwa, nam bardzo jasny, taki dobitny sposób uzmysłowić, że nasze działania mają absolutnie sens. One są konieczne, są potrzebne i tu oczywiście moglibyśmy wejść na szerszy temat aktywizacji politycznej Polonii, prawda?
Wspomniał Pan, że potrzebne jest poparcie Polonii, że mogliśmy tutaj interweniować. Czy jeszcze jest czas na docieranie do tych naszych kongresmenów?
Jak najbardziej. Owszem, już jest za późno dla szukania oryginalnych, jak powiedziałem, to się nazywa oryginalny kosponsor, to już jest za późno, ponieważ rezolucja ma numer, została złożona. Tak. Ale nadal jest konieczna i bardzo ważna presja nasza na kongresmenów, żeby sponsorowali ją dalej, już nie jako oryginalni, żeby na nią głosowali, żeby zachęcali innych kongresmenów. I teraz ja chciałbym podać sposoby konkretne, bo jednym z naszych bardzo poważnych słabości, czy niedociągnięć, czy zaniechań, jak chodzi o nasze przywództwo, chociażby polonijne, jest to, że czasami rzuca się jakieś takie ogólne hasła, ale za nimi nie idą konkretne wskazówki. Mówię o konkretnych wskazówkach, krokach, które pociągają społeczeństwo. I ja dam taki przykład, konkretny z mojego własnego doświadczenia. Ja pracowałem swego czasu w Motorola i to było w czasie, kiedy internet dopiero się zaczynał. Jeszcze nie były używane e-maile, telefony komórkowe były bardzo prymitywne, jeszcze pagery wtedy były. I któregoś dnia, przechodząc koło biurka sekretarki, zauważyłem faks, bo ludzie się jeszcze kontaktowali faksem. Ten faks był do Żyda, który tam pracował, z jego, bodajże jakiejś synagogi to było, o ile pamiętam, i on jego informował o jakichś działaniach politycznych. Proszę zwrócić uwagę, to nie było tak, że ogłoszono jakieś ogólne hasło, hej, słuchajcie, ziomkowie, powinniśmy zrobić to czy to. Nie, za tym szły bardzo konkretne, precyzyjne wskazówki, co w danym momencie należy robić. My takiego mechanizmu w ogóle nie mamy, a w czasach internetu to wcale nie jest trudne do stworzenia i powinniśmy nad tym pracować.
Dobrze, ale skąd bierze się ta nasza pasywność, panie Krzysztofie? Z bariery językowej, czy może z nieznajomości mechanizmów politycznych, jak to wszystko działa, z czego to się bierze?
To jest bardzo obszerny temat, ale zanim będziemy o tym mówić, to ja chciałbym dokończyć konkretnie dla państwa, podać sposoby, w jakich możemy interweniować. Ja jestem w zarządzie koalicji, to jest organizacja, która powstała 4 lata temu, skupiająca szereg osób z całej Ameryki, z różnych stanów. I na naszej stronie internetowej, to jest adres coalitionpa, po angielsku .org, czyli po polsku coalition.pa, jedno słowo bez żadnych kropek. Coalition.pa, czyli Coalition Polish Americans, pa.org. I tam na pierwszej stronie, jak się wejdzie, jest guzik, zaraz bardzo widoczny, po naciśnięciu którego mamy instrukcję, w jaki sposób się możemy skontaktować z kongresmanem. I tam się tylko wpisuje nasz kod pocztowy. Nie każdy nawet pamięta, kto jest jego kongresmanem. Wyszukuje nam naszego kongresmana i mamy tam instrukcje podane i gotowy tekst e-mail, który można do kongresmena wysłać, a można oczywiście swój własny, jeżeli ktoś chce, to nawet lepiej, wysłać, w którym prosimy go o poparcie rezolucji. To jest jeden sposób. Jeszcze raz powtórzę. coalitionpa.org i tam można bardzo łatwo, proszę państwa, taki list wysłać, odszukać swojego kongresmana, zidentyfikować swojego kongresmana i wysłać do niego list. Drugi sposób to jest, można skorzystać od początku tego, o którym mówiłem, wejść na stronę, albo jeżeli ktoś zna swojego kongresmena, to nawet nie musi tego robić. Wystarczy, że wyszuka kongresmena na Google swojego, tak? I na jego stronie zawsze są podane jego numery telefonów. Lepiej jest dzwonić na numer w Waszyngtonie, już na samym Kapitolu, bo to po prostu lepiej działa. I teraz powiem państwu, jak to się robi. Przede wszystkim nie należy w ogóle się zniechęcać tym, że ktoś mówi słabo po angielsku albo mówi z akcentem. To nie ma najmniejszego znaczenia, proszę państwa, dlatego że dla polityków liczą się liczby, jeśli można tak powiedzieć. Liczą się liczby. Czy ten jego wyborca mówi po angielsku lepiej czy gorzej, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że on i być może jego krąg znajomych i rodzina mogą na mnie głosować. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby się pozbyli tego rodzaju obaw. To naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia.
Nie ma co kierować się żadnymi oporami. Tak nie jest. Bać się, dzwonić, interweniować, działać, bo chodzi o państwa wsparcie również.
Tutaj mamy do czynienia z pewnymi krokami. Otóż dzwonimy na ten numer. Najczęściej odbierze jakiś niższego rzędu, niższej rangi praktykant. To są tak zwani interns, czyli praktykanci, studenci. On może odebrać. On się może zapytać o nasze dane, więc musimy podać na przykład nasz adres, nazwisko, potwierdzić, że mieszkamy w dystrykcie danego kongresmena. I teraz podajemy mu, o co chodzi. To się, tak jak wcześniej mówiłem, to jest zaklasyfikowane jako sprawa z gatunku, czy też z Departamentu Polityki Zagranicznej, Foreign Relations, czy Foreign Affairs. I on może nas przełączyć do już innego tak zwanego staffer, czyli jego ekipy kongresmena, który się konkretnie zajmuje tą dziedziną, bo oni tak mają, kongresmeni, mają różnych specjalistów. I temu panu, czy też pani, przedstawimy nasz wniosek o sponsorowanie, o głosowanie na tę petycję. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Na końcu tego naszego przekazu mówimy, proszę, ażebyście mnie zawiadomili, jakie jest stanowisko kongresmena. Czy on będzie za, czy on będzie przeciw. I teraz w tym momencie on jeszcze może nie wiedzieć, to proszę mnie powiadomić. I następna sprawa, jeszcze ważniejsza, być może najważniejsza, jest taka, że następnego dnia, jeżeli do nas nie zadzwonią, dzwonimy do nich ponownie i dopytujemy się. Ja prosiłam o to, żeby mnie powiadomiono, a nie powiadomiono mnie. Ja chciałbym wiedzieć, jak ta sprawa wygląda. To jest bardzo istotne, dlatego że wtedy wiadomo, że patrzymy im na ręce, że my nie tylko zadaliśmy sobie trud, żeby zadzwonić, ale sprawdzamy, jakie są efekty naszej interwencji. Więc to wbrew pozorom, proszę Państwa, jest naprawdę łatwe, tylko trzeba pokonać w sobie pewne przyzwyczajenie, pewną bezwładność, jaką my mamy, bo można to jeszcze w ten sposób ująć, że generalnie, i to jest poważny problem dla nas w Polonii, że my generalnie mamy takie przeświadczenie, ono oczywiście nie jest artykułowane najczęściej, po prostu jest to taka bezwładność, że polityka prawdziwa to jest coś, co się dzieje poza nami. To jest coś, które określone siły realizują, a my w tym żadnego udziału nie mamy. Tak nie jest, proszę Państwa. Jest w tym pewna odrobina prawdy, tak, bo są silniejsi i słabsi, ale to nie znaczy, że my nie możemy mieć wpływu, zwłaszcza w Chicago. Tu mamy olbrzymią liczebnie grupę Polaków polskiego pochodzenia, czy tak jak my, tych, którzy z Polski przyjechali. I sama ta liczebność nasza, gdyby była odpowiednio wykorzystana, ona bezwzględnie będzie miała wpływ, musi mieć wpływ na politykę na wszystkich szczeblach, zarówno szczebla lokalnego, aż do Waszyngtonu. To tylko zależy od nas. I właśnie warto byłoby, żeby na przykład ta rezolucja, która jest tak niekontrowersyjna, jest tak oczywista, każdy Polak bez wahania coś takiego może poprzeć, to byłaby dobra okazja, że może przełamać pewne złe nawyki, jakie mamy, i okazja, żebyśmy się politycznie uaktywnili.
Panie Krzysztofie, ilu kongresmenów powinno być zaangażowanych w tę sprawę, żeby ona odniosła sukces?
No wie Pani, w kongresie mam ilu? Tam około 460, w tej chwili nie pamiętam dokładnie.
Ale 30 powinno być zaangażowanych? A czy wiemy, ile na ten czas jest już poinformowanych o tej rezolucji? Do ilu Polonia dotarła?
To się dzieje w różnych stanach. Ja dokładnie tego nie mogę przedstawić, bo nie wiem. Ale wie Pani, nie sądzę, żeby to było właściwe podejście do sprawy. Wydaje mi się, że powinniśmy na to popatrzeć w ten sposób, że każdy z nas interweniuje u swojego kongresmena. Po prostu. Ilu będzie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ja na swoim odcinku wykonam pewną pracę, ten wysiłek podejmę, ten krok. Przecież to naprawdę niewiele nas kosztuje czasu.
Ale ja myślę, Panie Krzysztofie, że większość słuchaczy po prostu nie zna tych mechanizmów, nie wie, jak znaleźć swojego kongresmena.
Nie wysyłamy do kongresmena treści rezolucji. My podajemy, w tym momencie możemy podać, o jakiej rezolucji mówimy, czyli jeszcze raz HR, czyli HR 664. Taki jest numer tej rezolucji. I teraz, na stronie koalicji, jeszcze raz, mówiłem o tym, ale nie szkodzi, mogę przypomnieć, jeżeli wejdziemy na to, naciśniemy na ten guzik na pierwszej stronie, który nas kieruje na drugą stronę, gdzie są podane instrukcje, jak się e-mail wysyła. I obok tego również jest podana treść listu, jaki możemy po prostu skopiować i wkleić do tego listu do kongresmena.
No właśnie, także o to mi chodzi.
Tak, to na stronie koalicji jest, tam są wszystkie instrukcje rozpisane i również jest gotowy tekst tego listu. Z prośbą do... Tam jest uzasadnienie, dlaczego kongres powinien za tą rezolucją głosować.
Panie Krzysztofie, są pytania od słuchaczy, którzy do mnie piszą na telefon. Co to za rezolucja? O czym ona dokładnie mówi? Czy pan może dokładnie powiedzieć? Wiedzieć, bo ja
jak najbardziej, więc oczywiście jeszcze raz poproszę Państwa, wejdźcie na stronę coalitionpa.org, tam treść rezolucji jest podana. Ona nie jest bardzo długa, bo tłumaczenia polskiego chyba nie mam gotowego, musiałbym tłumaczyć tak po prostu a vista, tak.
A ja myślę, że pan by był w stanie, bo to jest dosyć prosty tekst.
Treść rezolucji jest taka. Tytuł rezolucji jest taki. Upamiętniając rocznicę inwazji Polski i doceniając znaczenie sojuszu Stanów Zjednoczonych z Rzeczpospolitą Polską. Proszę zwrócić uwagę, sam tytuł. Uznając wagę, znaczenie sojuszu Stanów Zjednoczonych z Polską. To jest, proszę Państwa, politycznie bardzo istotne sformułowanie w kontekście sytuacji międzynarodowej, z jaką obecnie mamy do czynienia. Więc w samym tytule, już widzicie Państwo, jest to odzwierciedlone. I teraz tak. Rezolucje są budowane według schematu takiego, że się wylicza, zważywszy na szereg tam punktów, i na końcu jest rezolucja właściwa. I teraz tak. Zważywszy na, no to, że 1 września 1939 roku siły niemieckie prowadzone przez Adolfa Hitlera zaatakowały Rzeczpospolitą Polską. Że 17 września 1939 roku siły sowieckie prowadzone przez Stalina zaatakowały również Rzeczpospolitą Polską. Że po tej inwazji Polska została podzielona według ustaleń tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939. Proszę Państwa, to jest absolutnie uderzenie w ostatnią propagandę, jaką uprawia Putin, okay, która usiłuje tę sprawę zupełnie postawić na głowie, czyli Polskę winić za wybuch wojny. Zważywszy, że Hitler przed inwazją Polski wydał rozkaz, w którym mówi, tu jest cytat tego rozkazu Hitlera, o którym wielu z nas nie wie, że do swoich generałów, że mają bez litości wysyłać na śmierć mężczyzn, kobiety i dzieci pochodzenia polskiego i mówiących po polsku. Nie Żydów, Polaków, to było w tym rozkazie. Zważywszy, że Polska, będąca tradycyjnie krajem tolerancyjnym, będąca schronieniem dla największej populacji Żydów europejskich, tam Niemcy, czyli siły niemieckie, siły okupacyjne niemieckie założyły obozy śmierci, gdzie miliony zostały zamordowane. Zważywszy na to, że Polska utraciła większy procent swojej populacji niż każde inne państwo w czasie II wojny światowej z powodu ludobójstwa popełnionego przez siły okupacyjne, że 6 milionów Polaków zostało zabitych, z czego około połowa była Żydami. Zważywszy na to, że relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską datują się na kilka stuleci wstecz, że pierwsi polscy osadnicy, czy też emigranci przybyli w Jamestown, to jest to słynne Jamestown, pierwsze miasto amerykańskie w 1608 roku. Zważywszy na to, że obecna relacja, czy też stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rzeczpospolitą Polską są głębokie i wzajemnie korzystne dla obu stron, że od czasu upadku komunizmu w Europie Rzeczpospolita Polska rośnie w zamożność i integruje się z instytucje Zachodu, stanowiąc model dla innych krajów rejonu. Zważywszy na to, że Rzeczpospolita Polska wstąpiła do NATO w 1999 roku, co wzmocniło ten sojusz i zapewniło krytyczną bazę, czy też punkt oparcia przeciw agresji ze strony Rosji. Zważywszy na to, że Departament Stanu określa Rzeczpospolitą Polską jako, cytat, jako niezłomnego alianta w Europie Środkowej i jednego z najsilniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w szerzeniu czy też umacnianiu bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie, w całej Europie i na świecie. I teraz z tego powodu ogłaszamy rezolucję, że Izba Niższa Kongresu, czyli House of Representatives, i to jest właściwa rezolucja składająca się z czterech punktów. Pierwszy, ta rezolucja upamiętnia i honoruje miliony Polaków, którzy stracili swoje życie w czasie inwazji i okupacji Polski. Dwa, zachęca do zwiększenia nauczania, edukacji o zbrodniach popełnionych przez siły okupacyjne na Polakach. Na Polakach. Trzy, uznaje, że Rzeczpospolita Polska spełnia krytyczną, to jest bardzo ważny punkt, że Rzeczpospolita Polska ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Europy. Cztery, wzywa, ażeby wzmocnić i rozszerzyć stosunki dyplomatyczne, ekonomiczne i znaczy wojskowe, czyli bezpieczeństwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rzeczpospolitą Polską.
Podsumowując to wszystko, co pan przeczytał, co jest zawarte w tej rezolucji, to ma ona również do spełnienia rolę edukacyjną.
Z pewnością.
Prawda? I jest jakby odpowiedzią na tą bardzo taką wrogą Polsce narrację, która w tej chwili jest stosowana. Chodzi o prawdę historyczną.
Tak, no bądźmy szczerzy, mamy tutaj poważne ograniczenia, ale trzeba kroki takie, jakie możemy dokonywać, trzeba to robić. Bo jeżeli my pozostajemy bierni albo nie mamy wypracowanych żadnych poważniejszych środków, bo to nie jest tylko kwestia ogłoszenia naszego oburzenia i jakiejś deklaracji. To jest o wiele za mało. Chodzi o to, że my moglibyśmy mieć, powinniśmy mieć, to zależy tylko od nas, dużo bardziej skuteczne narzędzia właśnie, które by korygowały tego rodzaju przeciwko nam wymierzone fałszerstwa, rewizjonizm historyczny.
Pisanie historii od nowa. Panie Krzysztofie, to jeszcze takie pytanie, ponieważ w szkołach amerykańskich właśnie uczy się tej historii nie do końca prawdziwej, historii, która nie za dobrze mówi o Polakach. Czy ta rezolucja będzie miała również w konsekwencji wpływ na to, co będzie działo się w szkołach?
Teoretycznie tak, ale wie pani, rezolucja sama z siebie, nie tylko ta, każda rezolucja jest rezolucją. Ona mechanizmów żadnych prawnych ani administracyjnych sama z siebie nie stwarza. Ona może wspomóc takie działania, ale jak mówię, to również zależy od nas. To również zależy od nas.
Jeżeli, od naszego zaangażowania.
Od naszego, z całą pewnością, od naszego właśnie zaangażowania. I jest to możliwe, dlatego powiedziałem na początku, że to jest przełamanie pewnej bardzo poważnej, krytycznej bariery, czy też pewnego paradygmatu, jaki istnieje w naszej społeczności, w naszym środowisku, które nas izoluje, nas powoduje, że my nie widzimy dla siebie miejsca w tym. My nie chcemy o tym myśleć, bo uważamy, że to nie wiem, trudne, skomplikowane, męczące, to nie dla mnie. To ja jestem tutaj, ja szary żuczek, w zasadzie nic nie mogę zrobić. To jacyś tam, prawda, gdzieś wyżej.
Mądrzejsi jacyś zajmą się tym, zrobią to za mnie.
Proszę Państwa, nie jest tak. Nie jest tak. Owszem, potrzebne jest pewne przywództwo i brakuje nam przywództwa, które by potrafiło to robić skuteczniej. Ale również od nas samych zależy. Ta rezolucja daje asumpt, daje nam jakby okazję, żeby w sprawie, która przecież nas wszystkich porusza, żeby spróbować, że to się da robić. To nie jest coś przeznaczone dla wybranych. My sami, my ci, którzy w sklepach na zakupach albo w kościele na polskiej mszy, my to możemy robić też. Ja i ty i tamten jeszcze inny, prawda? My to wszyscy możemy robić. To nie jest żadna tajna wiedza.
I ja zachęcam Państwa również, żebyście się zmotywowali, żebyście pozbyli się lęku, bo wie Pan, ja myślę, że też to jest coś takiego, że obawiamy się kontaktu z tymi urzędnikami, nie wiemy, co to będzie dla nas oznaczać, zadzwonimy gdzieś do Waszyngtonu, co z tego będzie. Nie macie się Państwo czego obawiać, nawet tutaj jest od Was to oczekiwane. No a oni powinni pracować dla nas.
Tak jest.
Oni są dla nas.
Oni się nazywają reprezentanci, representatives. No czyli właśnie nasi. Mm-hmm.
Oni muszą słuchać naszych głosów, tego, co my mamy do powiedzenia.
Tak jest. I to podnosi skutek. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, tu jest jeden kongresmen, on nie jest nam zbyt życzliwy, ale zwłaszcza ci z Państwa, którzy mieszkają w jego dystrykcie, czyli w dystrykcie 10, to jest kongresmen Brad Schneider. On jest ważny z tego powodu, ponieważ on jako jedyny z rejonu Chicago zasiada właśnie w Komisji Spraw Zagranicznych. To się nazywa Committee for Foreign Affairs. Okay? I to jest grupa kongresmenów, tam jest gdzieś około może 20 z grubsza. Oni mają bardzo duży wpływ na losy tej rezolucji właśnie, bo to jest w gestii tego komitetu. Więc ja byłem na spotkaniu ze Schneiderem, z kolegą z koalicji, na spotkaniu i rozmawialiśmy z nim o tym. Więc to się dało zrobić. Ale potrzebny jest duży nacisk. Otóż mimo, że powiedzmy jego dystrykt, czyli generalnie północne przedmieścia Chicago, to są bogate przedmieścia i tam oczywiście mieszkają bardzo wpływowi ludzie. On otrzyma poważną ilość interwencji z naszej strony. On musi na to...
On musi zareagować, prawda?
Dlatego, że jeśli nawet on nie specjalnie nam nie sprzyja, to te nasze głosy mogą przeważyć w wyborach, bo on przewagi absolutnej nie ma. Jest możliwe, że on wybory przegra i to się może stać dzięki nam. No, my możemy być języczkiem uwagi ze względu właśnie na naszą liczebność. Dlatego te interwencje u niego uważam są bardzo celowe i potrzebne.
Kończąc naszą rozmowę, ja chciałabym zapytać, czy jeśli którykolwiek słuchaczy miałby jakiekolwiek pytania, bo myślę, że takie mogą się wyłonić. Czy możemy podać jakiś e-mailowy adres do Pana, czy może telefon?
Bardzo chętnie. Mój adres e-mailowy jest Christopher, tak jak po angielsku, CHPH, tak? Christopher.was@gmail.com. christopher.vas@gmail.com, a telefon 224-200-2136. 224-200-2136. Z przyjemnością pomogę każdemu, czy udzielę dodatkowych informacji, bo jest to sprawa, która mi osobiście jest bliska i chciałbym wszystko zrobić, żebyśmy odnieśli sukces.
Moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Wąż z zarządu Koalicji Polonii Amerykańskiej. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.